Kochani, cały okres Wielkiego Postu, rekolekcje parafialne, nabożeństwa Drogi Krzyżowej, gorzkich żali, wszystko przygotowuje nas do najważniejszych świąt w ciągu roku. To są, kochani, bardzo trudne święta. To, co czasami nas tak zwodzi, to jest to, że my je dobrze znamy. Już tyle razy przeżywaliśmy to rok w rok, przez tyle lat. My już dokładnie dobrze wiemy, jak to wszystko będzie. Jeszcze parę chwil i będzie niedziela palmowa. Przyjdziecie z palmami. Rozpocznie się Wielki Tydzień. Krzyż będzie zasłonięty. Później Wielki Czwartek. My wiemy, że to jest ten dzień, kiedy Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa, abyśmy tu na ziemi mieli takich ludzi, którzy będą nas rozgrzeszać, udzielać komunii świętej na mszy. Wiemy, że po Wielkim Czwartku będzie Wielki Piątek, śmierć Pana Jezusa. Ale zobaczcie, po Wielkim Piątku już mamy Wielką Sobotę, przychodzimy z potrawami. Właściwie niektórzy już prawie, że świętują. Święcimy te potrawy na stół wielkanocny, już wiedząc, że za chwilę będzie poranek zmartwychwstania. Natomiast, kochani, warto kiedyś to przeżyć tak, jak ja bym nie wiedział, co będzie jutro. Najgorszym dniem dla apostołów, dla uczniów Pana Jezusa była sobota. To był najstraszliwszy dzień w ich życiu. Zabili Jezusa. I co teraz? Dzień, który nie miał ani promyczka nadziei na jakiś sens w życiu. Kochani, każdorazowo te święta, które przeżywamy, to nie tylko, że wspominamy, jak to było, ale, kochani, to dzieje się. Taką mają moc te święta i sakramenty, które zostawił nam Pan Bóg, że to wszystko się uobecnia, to się dzieje autentycznie w naszym życiu. I tutaj, kochani, mamy największą trudność, żeby nauczyć się tak to przeżywać, że to dzieje się naprawdę w moim życiu, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie Jezusa, ale dotyczy mnie. Bo, kochani, czym jest umieranie na raka? Albo na inną chorobę, jeżeli nie właśnie moją osobistą drogą krzyżową, na której są upadki, a później chwile nadziei, że po chemii, po jakimś innym lekarstwie znów wraca nadzieja, jakby powstawanie z upadku. Czym jest nasze starzenie się, choroby, cierpienia, doświadczenia, jeżeli nie właśnie moją osobistą drogą krzyżową, gdzie spotykam Weronikę, ludzi, którzy ocierają mi twarz, dają chwilę ulgi, gdzie spotykam różnych Szymonów, którzy na chwilę mi towarzyszą. Ale gdzie spotykam też tych, którzy się ze mnie śmieją, kpią, drwią i wołają: jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z drzewa, zejdź z krzyża. A ile już takich moich osobistych obnażeń. Kochani, to naprawdę dzieje się w naszym życiu. Czasami jest rozcieńczone przez czas. Czasami to wszystko tak się kumuluje w bardzo krótkim okresie. Ale te święta Pasch, one się stają w naszym życiu. To było najtrudniej Jezusowi wytłumaczyć uczniom, ludziom. Najtrudniej było ich przekonać do jednego, kiedy im mówił: Syn Człowieczy będzie cierpiał, będzie odrzucony, ukrzyżują go, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. W pewnym momencie, kiedy Jezus to mówi, a tych zapowiedzi Jezus dość często je wypowiadał, on tym mocno żył, on wiedział, że właśnie po to przyszedł, żeby umrzeć za nas na krzyżu i zmartwychwstać. I w pewnym momencie Piotr już nie wytrzymał, wziął Jezusa na bok i zaczyna go upominać. I mu mówi: Jezu, nie będzie tak, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie, my na to nie pozwolimy. I wtedy Piotr słyszy najostrzejsze słowa pod swoim adresem: zejdź mi z oczu, szatanie, bo myślisz po ludzku. Kochani, jak bardzo często my też, jak Piotr, myślimy tylko po ludzku. I dlatego tak się boimy. Dlatego gdzieś głęboko przeczuwamy, że chcielibyśmy, żeby był inny sposób, żeby była inna możliwość. Ale kochani, taka jest nasza droga. Nasza droga jest drogą Pasch, przejścia przez śmierć. Kiedyś byłem przez 3 dni w Laskach pod Warszawą w ośrodku dla niewidomych dzieci. To były chyba jedne z większych rekolekcji w moim życiu. Pierwszy szok, który tam doznałem, to, że nie chciało mi się w to wierzyć w ogóle. Wjechaliśmy do tego ośrodka, a tam dzieci jeżdżą na rowerze. Grają w piłkę. No i pytam się tej pani katechetki, która tam pracowała od lat, mówię: Pani Mariolko, no a gdzie są te niewidome dzieci? A ona: no to są niewidome dzieci. No ale jak? On na rowerze jedzie. No nie widzi, ale jedzie. No a tamci chłopcy, przecież oni w piłkę grają, normalnie sobie podają, bramki strzelają. W ogóle nie było widać różnicy między zdrowymi dziećmi. A one naprawdę nie widziały. A bawiły się jak wszystkie inne dzieci na świecie. Ale nie to było największym zdumieniem. Większym zdumieniem było to, że tam wszyscy w tym ośrodku pozdrawiają się po dzień dzisiejszy. Nie mówią sobie cześć, nie mówią sobie dzień dobry, nawet nie mówią pochwalony Jezus Chrystus. Oni tak się pozdrawiają, że ta pierwsza osoba mówi przez krzyż, a druga odpowiada do nieba. Obojętnie czy dzieci, czy dorośli, wszyscy tam tak się pozdrawiają. Przez krzyż do nieba. Ale co to wycisnęło w sercach tam mieszkających, dopiero usłyszałem na katechezie, kiedy opowiadali, jak się modlili po pierwszej komunii świętej, co przeżyły te dzieci po pierwszej komunii świętej. One niewidome, jak tego słuchałem, byłem przekonany, że po komunii one naprawdę widzą Boga. Nie mam w domu telewizora i co jakiś czas gdzieś przy różnych okazjach, jak jestem, to korzystam z tego dobrobytu. I pamiętam wizytę u siostry, o czymś tam rozmawialiśmy i siostrzenicę. Wujek, chodź, fajny program leci. Ja już dokładnie nie pamiętam tytułu, ale coś w ten deseń, dom marzeń, wymarzony dom. Cała fabuła polegała na tym, że wybierano wielodzietną, ubogą rodzinę, i członków tej rodziny wypytywano, jakie mają marzenia, jaki dom chcieliby mieć, i rodziców, i dzieci. Oczywiście ta rodzina o niczym nie wiedziała, to musiało być tak robione, żeby oni się niczego nie domyślali, a w tym czasie specjalna ekipa projektantów, budowlańców szykowała taki dom marzeń za ich plecami, tak żeby oni nie wiedzieli. W tym towarzyszyli też przyjaciele, sąsiedzi. Wiele ludzi było w to włączonych i na podstawie tych opowiadań powstaje ten dom marzeń. W końcu, gdy jest gotowy, przyjeżdża telewizja, kamery i oznajmiają tej rodzinie, że brali udział w takim sekretnym programie, że dzisiaj jest finał, że tutaj są klucze do ich nowego domu. I to ich zdziwienie, ale jak? Nas nie stać. Myśmy nie grali w żadnego totolotka. O co chodzi? No i tłumaczą im, że to było wszystko za ich plecami, że to są klucze do ich domu. I jadą do tego domu. I wszystko jest na żywo nagrywane i pokazane, jak wchodzą do tego domu, jak ta kobieta, matka na widok kuchni, salonu, dosłownie no łzy jej ciekną i no nie chce się jej wierzyć, ale jak na pewno tak opłacone macie do końca życia czynsz, wszystko, to jest wasze już na zawsze. I ojciec, swój garaż, warsztat, a dzieci biegają po całym domu, każdy ma swój pokój, na dodatek umeblowany tak jak zawsze chciało mieć. Chłopcy tam jakieś plakaty z piłkarzami, dziewczynki w ulubionych kolorach, gotowe zabawki, no wszystko. I skaczą po tych łóżkach, dosłownie piszczą z radości. To tak się przeplata tam wzruszenie, płacz i niebywała radość. Dom marzeń. Aż się nie chce wierzyć. I kochani, po tym programie tak, kiedy się zastanowiłem chwilkę, to myślę, że tak będzie z nami w chwili śmierci. Będziesz piszczeć z radości. Jak zobaczysz to wszystko, co Pan Bóg ci przygotował. On nic innego teraz nie robi, tylko wpatruje się w twoje marzenia, w twoje tęsknoty, w to, co tu na ziemi może nigdy nie uda ci się osiągnąć. On to wszystko zbiera w swoim sercu i z tego robi twoją wieczność. Będziesz piszczeć z radości na progu śmierci, kiedy to zobaczysz. Nie tylko rzeczy, które da człowiek sobie wyobrazić materialnie, ale także duchowe, te miłości, przyjaźni, to, w co zwątpiłeś, że nie układa się. Ci, którzy już poprzedzili nas w tej drodze, że ich spotkasz, na nowo ich zobaczysz i już nigdy nie będzie łez, cierpienia, już nigdy ci tego nikt nie zabierze. Kochani, naprawdę, myślę, że nie ma chyba tu na ziemi innych słów, jak właśnie takie, będziesz piszczeć z radości. Kochani, o tym jest nasze życie. I o tym są te święta, do których się przygotowujemy. To jest obietnica Pana Boga. Dzieci, w domu mego ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A kiedy przygotuję, przyjdę powtórnie do was. Kochani, Pan Bóg tak naprawdę nam złożył dwie obietnice. Właśnie tą, że czeka cię przepiękne życie na wieki w miłości. I drugą obietnicę, że tu na ziemi, kiedy będzie krzyż, kiedy będzie Wielki Piątek i Wielka Sobota, że On cię nie zostawi ani na chwilę. Że będzie z tobą poprzez posługę kapłanów w sakramentach. Na czym polega, kochani, nasz problem? Że my tyle razy byliśmy zdradzeni i okłamani przez obietnicę. Obietnice męża, żony, dzieci, syna, obietnice rządowe, polityczne, że tyle razy nas zwiedziono obietnicami, z których nic nie wyszło. Nie dlatego może, że ci ludzie chcieli kłamać, ale dlatego, że nie sprostali obietnicom, że nie dali z nimi rady. I myślimy, że z Panem Bogiem jest tak samo. Nie, kochani. Jeżeli Bóg obiecuje, to tak jest. On nie daje tanich obietnic. On nie daje obietnic bez pokrycia. On jeżeli mówi, że czeka na ciebie wieczność, nie bój się, nie lękaj, przejdę z tobą przez tą bramę. To tak jest. To jest, kochani, całe serce naszej wiary. To jest jedyny sensowny sens naszego życia. I jedną z największych pokus, które chyba tu na ziemi przeżywamy, to jest właśnie to, dać sobie skraść niebo. Kochani, my do końca nie jesteśmy stąd. Nasza ojczyzna ostatecznie nie jest stąd. My jesteśmy przeznaczeni do większych rzeczy. Nie dajcie sobie skraść nieba. Ja wiem, że trzeba stąpać po ziemi i patrzeć pod nogi, żeby się nie potknąć, ale zachęcam was, żebyście częściej patrzyli w niebo. Dosłownie, tak fizycznie, częściej patrzcie w niebo. Przed nami jest przepiękne życie. I kochani, żyć tak tu na ziemi już dziś, to wcale nie znaczy, że ja wyprowadzam się z tego świata, że mnie nie obchodzą te sprawy codzienne. Właśnie to odkrywałem w wielu ludziach świętych. Pier Giorgio Frassati to był chłopak, który umarł na gruźlicę, zarażając się od swoich podopiecznych w wieku 29 lat. Mama na niego miała nerwy i mówi: Piotrek, ustatkuj się, przecież masz narzeczoną, ożeńcie się, załóżcie rodzinę. On mówił: mamo, ja na razie nie mam czasu myśleć o swoich przyjemnościach. Zobacz, ile dzieciaków jest na podwórku. Ktoś musi się nimi zająć. I zajmował się tymi biednymi dziećmi. Jako świecki chłopak. Koledzy mówili: Piotr, kiedy ty masz na to wszystko czas? Studiujesz, pracujesz, jeszcze tak się udzielasz w ochronce. Kiedy ty to wszystko ogarniasz? On mówił: wiecie, zaczynam dzień od mszy, od komunii z Jezusem, a potem to już leci. Słuchajcie, na jego pogrzebie było kilkaset tysięcy ludzi. Umiecie sobie to wyobrazić? Kilkaset tysięcy ludzi na pogrzebie świeckiego chłopaka. A na jego biurku znaleziono karteczkę. To był jego sekretny, tajemny sekret. Dzień mojej śmierci będzie najpiękniejszym dniem mojego życia. Kochani, kiedy nosisz w sobie niebo, to nic tu na ziemi nie jest za trudne. Nic nie jest niemożliwe. Kiedy nosisz w sercu niebo, obietnicę Jezusa. Życzę wam, żebyście ten post tak przeżyli. I życzę też, żeby wam się udało przejść przez Triduum Paschalne, tak jakbyście nie wiedzieli, co będzie jutro. Postaraj się zapomnieć Wielki Czwartek, co będzie w piątek. A w piątek nie myśleć o tym, co będzie w niedzielę rano. Bo tak naprawdę to jest nasze życie. To się dzieje. Każdego dnia. Wyznajmy naszą wiarę.